Moim waszym gościem jest Justyna Szyc-Nagłowska. Na pewno ją znacie. Teraz już autorka książki Nagłowska na dwa głosy. Cześć Justyna, dzień dobry.
Cześć.
Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie, bo jesteś ostatnio mega zapracowana. Najpierw pisaniem książki, teraz tuż po premierze. Chcę powiedzieć, to jest książka, którą na pewno niebawem, jak nie zobaczyliście, nie zobaczyłyście, to na pewno zobaczycie, bo ma świetną okładkę, która się rzuca w oczy. Ale jest to książka nietypowa, ponieważ zastosowałaś świetny zabieg, czyli namawiasz, żeby czytelniczki, bo to głównie książka do kobiet, weszły w pewną reakcję, interakcję z autorką. Ja czytałam tą książkę, zajęło mi to tak naprawdę z ręką na sercu jeden dzień, no może trochę nocy i jeszcze kawałek poranka, więc czyta się bardzo szybko. I mam to szczęście, bo mogę w tą interakcję teraz, jako czytelniczka, trochę odwróciłam swoje role, wejść z tobą. Zacznijmy od prawdy, bo napisałaś, że prawda z prawdą się nie dyskutuje. Prawdę należy zaakceptować taka, jaka ona jest. Dość odważne. Ale powiedziałaś jeszcze jedną rzecz właśnie, że nie zawsze żyłaś w prawdzie.
Mm-hmm.
To zacznijmy od tego momentu, kiedy dowiedziałaś się, że warto wyzwolić się z tego życia w nieprawdzie i zacząć to życie kierować na zupełnie inne tory. I jak ten proces u ciebie przebiegał?
Kurczę, to jest też super, że przy okazji premiery i promocji tej książki wy mi zadajecie takie różne pytania, że ja mogę jeszcze głębiej wejść w siebie, wiesz, to jest niesamowite, to jest kolejna jakaś, widzę teraz kolejny proces, który się dzieje, bo to są takie pytania, których się nie zadaje sobie na co dzień, nie?
Wiesz, sobie się nie zadaje się również w przestrzeni publicznej.
Tak,
często
tak.
Gdzieś tam bardzo powierzchownie często podchodzimy do wielu różnych tematów.
Wiem, kiedy to się zaczęło zmieniać. Kiedy zaczęłam korzystać z terapii i była to terapia grupowa. Mhm. Kiedy jesteś w grupie kobiet, trochę się wstydzisz, musisz się otwierać krok po kroku, boisz się oceny. Ale po pewnym czasie, w pewnym momencie orientujesz się, że wszystkie jesteśmy tutaj z tego samego powodu. Wszystkie chcemy być szczęśliwe, wszystkie chcemy przestać się bać i wszystkie szukamy jakiegoś poczucia spełnienia.
Mhm.
I tam się nauczyłam tej wartości, którą jest prawda, kiedy inne kobiety się otwierały przede mną i widziały, co to ze mną robi, jak mi to służy, jak mi to dodaje odwagi i jak ja się otwierałam przed nimi. To była taka transakcja wymienna. Dawałyśmy sobie nawzajem wsparcie właśnie mówieniem prawdy o sobie.
Piszesz o tej terapii grupowej i tak jak powiedziałaś teraz, że to jest taki kolejny krok, ja myślę, że niewiele osób jednak dzisiaj ma taką odwagę, żeby pójść na terapię grupową, bo po pierwsze, nie dość, że musi się otworzyć przed terapeutą, to tak jak powiedziałaś, jeszcze przed grupą nie wiadomo, jak zostaną przyjęci. Z perspektywy czasu, co dała ci ta terapia grupowa i czy to jest taka forma, na którą zachęciłabyś wiele osób, wiele kobiet, żeby bliżej jeszcze poznać siebie, niż tylko w takiej relacji ja, ty i terapeuta, czyli takiej pojedynczej.
Znaczy ja bym mogła być chodzącą reklamą po prostu.
Terapii grupowej
i w ogóle terapii. I powiem ci,
że w grupie siła czasami.
W grupie totalnie siła i grupa to też totalne wsparcie. Każda forma terapii jest super. Jeśli ktoś się wstydzi tej grupy, to może zacząć jeden na jeden. Natomiast siła grupy jest ogromna. Wiesz co, w ogóle jak sobie przypominam te moje momenty tam z dziewczynami, jestem bardzo wzruszona. Z niektórymi mam kontakt do dzisiaj. I to, jak moje życie się zmieniło dzięki temu, jak ja się zmieniłam, nawet się tego nie da opisać, myślę, wiesz?
Teraz mały przecinek, bo jeszcze jesteśmy w tej prawdzie. To jak to przejście twoje z tego świata, nazwijmy to nieprawdziwego,
no, wiesz,
do tego świata prawdziwego wyglądało?
Na ściemnianego tak naprawdę, no bo ja ściemniałam sama przed sobą wiele lat, że nie nazywałam rzeczy po imieniu, bo chciałam wierzyć, że są inne. Nie nazywałam emocji po imieniu, bo nie chciałam ich czuć. To jest ta nieprawda, w której wiele osób dalej żyje i jeżeli pytasz, jak u ciebie, to mówią wszystko super.
Tak po amerykańsku trochę.
Tak,
wiesz.
Ale widzisz, że się sypią, nie? Widzisz, że się sypią, no bo wstydzą się powiedzieć, bo jest tak, jakiś taki trend, że my wszystkie, szczególnie teraz myślę sobie o kobietach, w ogóle trochę niestety będziemy, niestety, bo już tam panowie mi się niektórzy
buntują
i się domagają też uznania, ale w tej książce jest totalnie o kobietach i dla kobiet. I...
No wiesz co, ja sobie myślę, bo to podkreślała się również i na premierze, że ta książka jest głównie dla kobiet, chociaż byli również i panowie, ale ja myślę sobie, że mimo, że ta książka jest dla kobiet, czasami warto, żeby taką książkę przeczytali również i mężczyźni.
Myślisz?
Tak. Żeby zobaczyli różne punkty widzenia, bo czasami, to tak mi się wydaje, że te głosy, które docierają do mężczyzn, bo mówi ich nie wiem, partnerka, żona i tak dalej, czasami są niesłyszalne. Mhm. Czasami jak się stanie obok i przeczyta coś, wiesz, co de facto funkcjonuje w naszych związkach, domach, ale z ust kogoś innego, innej kobiety, czasami może dotrzeć.
Tak, masz rację. Myślę, że dziewczyny będą podtykać tę książkę swoim partnerom. I to jest zupełnie okej, jeśli ma prowadzić do lepszego zrozumienia, no bo w ogóle zrozumienie w każdej relacji jest najwspanialszą rzeczą. I tego też się nauczyłam na terapii, tego właśnie, że jak ja powiem, jaka jestem naprawdę, to nikt mnie nie oceni, bo wiesz, tam nie możesz oceniać i nie możesz udzielać rad na takiej terapii grupowej. Możesz mówić ciągle ze swojego punktu widzenia. Nie możesz powiedzieć, słuchaj, ja na twoim miejscu to bym coś tam. W ogóle jest zakaz takiego komunikatu. Jeżeli dajesz informację zwrotną, to mówisz głównie o tym, co ty czujesz, słysząc to, co ja mówię. I to jest niesamowite, bo...
A to jest fajne, bo my ciągle jesteśmy poddawani różnym ocenom, prawda? Tak. No wiesz, ty jesteś...
No i boimy się ich na każdym kroku.
To też jakby ma dodatkowy wpływ na to, jak jesteś oceniana, o to wyglądu, po zachowaniu i tak dalej, jak twoja rodzina jest...
najchętniej, nie?
Tak, jak twoja rodzina jest oceniana, więc to też powoduje, że każdy ma jakiś taki mandat do tego, żeby udzielać różnych rad i, wiesz, krytykować albo...
W internecie. Gdzie ludziom się wydaje, że są anonimowi.
Anonimowości, wiesz. Ale to tak nie do końca wszystko wygląda. Po tej książce, z tej książki, coś, co się absolutnie przebija, to jest też to, że jesteś wrażliwa.
Jestem. Nawet słyszałam przez wiele lat, że jestem przewrażliwiona od wielu osób, kiedy reagowałam właśnie prawdziwie. To, więc później się po prostu troszkę zamknęłam w sobie. Jak weszłam w to dorosłe życie, to jakby miałam takie poczucie, że te emocje są takie trochę może dziecinne, że to właśnie nie można tak pokazywać, że trzeba udawać, że jest okej. I tam się gdzieś zakałapućkałam w tym, bo to w ogóle nic nie ma wspólnego z dorosłością, tylko później się dowiedziałam, że przeżywanie emocji w dorosły sposób jest możliwe, ale to są dalej te same emocje, które czujesz po prostu jako człowiek, nieważne ile masz lat. Mhm. Tylko możesz nauczyć się przeżywać je w dorosły, dojrzały sposób.
To dzisiaj byś określiła siebie, że jesteś dalej przewrażliwiona, jak słyszałaś wielokrotnie, nie. Czy jednak wrażliwa?
Teraz się mówi nawet wysoko wrażliwa i funkcjonuje takie powiedzenie już jako coś normalnego i rzeczywiście bardzo dużo osób jest wysoko wrażliwych. Jest bardzo dużo różnych publikacji teraz dla osób wysoko wrażliwych, jak sobie radzić w różnych sytuacjach i uważam, że to jest super, bo już nie wstydzę się tego, że jestem wrażliwa. Zrobiłam sobie z tej słabości siłę. Mhm. Bo dzięki temu mogę robić dużo różnych rzeczy i mogę też pomagać innym ludziom, bo łatwiej mi wejść w to, na przykład, co kobiety czują. I w podcastach też moich poruszam takie tematy, które są ważne dla kobiet i pomagam im przejść przez różne rzeczy. W ogóle to nie było zamierzone, że to będzie jakieś pomaganie. To wszystko się, wiesz, to wszystko się dzieje w sposób naturalny, bo ja te tematy realizuję dlatego, że one mnie po prostu interesują jako kobietę. Więc nie miałam misji takiej, że będę pomagać. Ale okazało się, że ta wrażliwość pomaga.
Pomaga, ale się okazuje, że też wiele kobiet nie zna odpowiedzi na wiele różnych pytań, albo te tematy są na tyle bliskie, o czym się do tej pory może aż tak bardzo głośno też nie mówiło. Na szczęście ten świat się zmienia. Napisałeś w tej książce wiele ważnych zdań, ale piszesz między innymi, że jedyną opcją na powodzenie projektu zwanego rodziną jest brak oczekiwań. I tutaj wejdę w małą polemikę z tobą, bo nie do końca się akurat ja zgodzę. Dobra. My jesteśmy na terapii, więc mogę wyrazić swoje zdanie. Bo wydaje mi się, że jednak właśnie od tych najbliższych no, powinniśmy mieć jakieś oczekiwania i stawiać się, czy wiesz, teraz jest takie modne słowo, granice, realizować swoje potrzeby, oczekiwania i tak dalej.
No ale realizować swoje oczekiwania możemy my sami, mhm. ale nikt nie może realizować naszych oczekiwań. Czy to są nasze dzieci, czy to jest nasz partner. On może realizować swoje oczekiwania. Wiesz, no to jest tak, pamiętam taki moment, wytłumaczę ci to może w taki sposób, żebyś to poczuła. Pamiętam taki moment, jak rozstałam się z moim pierwszym mężem i zaczynałam układać sobie mój świat na nowo i patrzeć, co się zmienia tak naprawdę, co to oznacza, że nas już nie ma razem. I powiem ci, że miałam taki... to jest taka mała rzecz, ale wtedy była dla mnie ważna i mi się tak wybiła, że stanęłam sobie przed zmywarką, która była niewypakowana i poczułam, że fantastyczne jest to, że ja nie muszę mieć już żadnych oczekiwań do nikogo, że ktoś to zrobi. Bo mnie te oczekiwania dobijały, bo one były z reguły niezrealizowane na różnych poziomach.
No tak, taki wiesz, przysłowiowy kubek źle odstawiony, no wiesz, no, zakupy niezrobione
właśnie,
i tak dalej.
Dlatego właśnie ukułam sobie to w moją prawdę, że jak nie masz tych oczekiwań, że ktoś się będzie zachował w jakiś określony sposób, możesz oczywiście powiedzieć, byłoby mi miło, gdybyś raz ty, raz ja, żebyśmy wypakowywali zmywarkę, albo wiesz, no ustalić jakieś zasady, ale jeżeli nie wychodzisz z oczekiwań, to nawet jak to jest niezrobione, to jest ci łatwiej funkcjonować, no bo nie masz tego, wiesz, nie zaczyna ci pulsować, tak.
No mój kolega ma takie zdanie, które utkwiło mi w pamięci, nie masz oczekiwań, nie masz rozczarowań.
No jak właśnie, to jest to
do sytuacji, więc pozdrawiam.
Również pozdrawiam, bardzo fajne zdanie.
I to ze strony mężczyzn, nie wiem, czy kobieta akurat, jego partnerka byłaby zadowolona.
No, wiadomo, że te oczekiwania się zawsze pojawiają i my się tego całkiem nie wyzbędziemy, ale wiesz, no, możesz mieć oczekiwania, mówimy tu o projekcie rodzina, czyli wobec swoich dzieci, ale najważniejsze jest to puścić dzieci wolno, żeby one zaczynały szukać swojej drogi. Jeżeli im narzucasz swoje oczekiwania, to one nigdy nie będą szczęśliwe. Jak już masz, wiesz, nastoletnie dzieci, to bardzo widać, jak ta wolność jest potrzebna.
Do dzieci myślę, że podchodzimy trochę jeszcze inaczej niż do partnera czy do męża. I to działa w dwie strony, do kobiety, do żony i tak dalej. A do Borysa nie masz oczekiwań?
Właśnie teraz zaczęłam myśleć o tym, że tu trzeba by może użyć jakiegoś innego słowa. Mhm. Na pewno mam oczekiwania, ale sposób, w jaki formułuję komunikaty, nie jest z tego słowa oczekiwanie. Wiesz, bo ja mogę powiedzieć, słuchaj, oczekuję, że będziesz, wiesz, no jeżeli ktoś do ciebie wysuwa taki komunikat, to już od razu masz...
Już jest pejoratywne, wiesz, negatywne nastawienie.
Znowu czegoś ode mnie chcesz. A możesz komunikować właśnie na przykład, byłoby mi miło, albo byłoby super, gdybyśmy podzielili obowiązki tak czy tak. Byłoby fajnie, gdybyś w te dni ty odbierał syna, a ja w te dni, wiesz. No, i to już nie są oczekiwania. To są prośby, to są ustalenia, to są komunikaty, które razem jako relacja możemy sobie wdrażać w nasz związek.
U was to funkcjonuje?
No mniej lub bardziej, bo jesteśmy ludźmi, więc poza oczekiwaniami pojawiają się emocje. Więc ja mam dużą wiedzę na temat emocji teoretyczną, ale w praktyce wciąż jestem człowiekiem, którym szargają emocje. Natomiast to, co jest fajne i to, co podkreślamy sobie z moim mężem dosyć często, potrafimy w bardzo dobry sposób już tymi emocjami zarządzać. Nie wpadamy w te tunele, takie wiesz, że nas gdzieś tam zasysa i po prostu idzie huragan. Potrafimy nazywać emocje, przez co one się zaczynają układać, te wszystkie rzeczy, które czujemy.
Ładnie powiedziane. Ładnie powiedziane.
Dziękuję.
Ale to jeszcze nie puenta, bo to nie koniec.
Dzisiaj może być parę puent.
Pewnie parę zdań takich było, które myślę, że ci, którzy oglądają i słuchają, sobie wynotowali. Powiedziałaś jeszcze jedno zdanie, jak już jesteśmy przy projekcie Rodzina. Nawet sobie to zdanie zapisałam. Że wszystko w życiu jest do zmiany, poza tym, że jest się rodzicem.
Tak.
Odważne. Niektórzy by może powiedzieli nawet na granicy, wiesz, trochę spalonego, ale jednak odważne.
Ale poczekaj, ale dlaczego? Ja jestem tego przykładem. Zmieniłam męża, zmieniłam pracę 100 razy, zmieniam domy, zmieniam siebie, zmieniam fryzury, zmieniam swój wygląd. Wszystko mogę zmienić, ale nie zmienia tego, że jestem mamą. Mhm. I to jest moja główna odpowiedzialność, którą niosę, bo każdą inną mogę zmienić. I ja już tą całą drogę przeszłam. Ja już po prostu zmieniłam wszystko, co mogłam zmienić i jestem gotowa na kolejne zmiany.
Wow. Aż chcę zadać pytanie, jakie w najbliższym czasie czekają ciebie zmiany? Czy masz je zaplanowane? Czy to
nie.
Jakoś tak, nie wiem, samo i
życie mi podkłada.
Moment?
Życie mi podkłada różne propozycje, różne kierunki i ja czasem skręcam, czasem nie, czasem biorę, czasem nie biorę i to powoduje dalsze jakieś zmiany.
Która zmiana była dla ciebie najtrudniejsza? Trochę nie lubię takich pytań, bo pewnie tych zmian jest kilka. Tak trochę odnoszę to do też swojego życia i pewnie raz czasami jak człowiek ma powiedzieć coś, co było takie przełomowe, jest czasami trudne do określenia, ale jakbyś miała tak, nie wiem, opisać czy powiedzieć, w którym momencie było ci najtrudniej?
Chyba rozpad rodziny i zakładanie drugiej i w ogóle danie sobie
szansy na nowe życie?
Takiego właśnie myślenia, że to nie jest koniec, tylko to może być początek czegoś nowego, że ja jestem w takim wieku, że ja jeszcze przecież będę żyła i chcę żyć jak najpiękniej. Więc chyba to był najtrudniejszy moment, bo to było takie rozczarowanie, wiesz, takie światem w ogóle. Bo...
A nie poczucie winy też? W stosunku do siebie, że nie wiem, no się nie dało rady, albo nie dźwignęło się, albo może dlaczego akurat tak
się... Nie, myśmy zrobili wszystko, żeby to ponaprawiać i jakoś nie miałam poczucia winy. Może trochę względem dzieci przez moment, ale też sobie tłumaczyłam, że lepsze jest to, żeby dzieci nie wzrastały w domu, w którym nie ma tych wartości, które ja im chcę przekazać, które nie funkcjonują tam. Chciałam, żeby moje dzieci mnie widziały szczęśliwą, bo jestem totalną fanką miłości, zakochania i po prostu czułości. I ponieważ mam dwie córki z pierwszego małżeństwa, to chciałam, żeby one w takim domu się wychowywały, gdzie jest szacunek, gdzie jest miłość, gdzie jest bycie partnerem i przyjacielem. I taki dom mają. Mhm. Teraz. I to jest wspaniałe.
A czego się boisz teraz? Albo się już nie boisz niczego?
Właśnie ja już się... wiesz co, nie mam takiego czegoś, że się tak... no boję się, wiadomo, ale staram się nie projektować, bo już też się uczę tego zarządzania tym lękiem i tym strachem. Jestem osobą totalnie lękową, więc te lęki... ponieważ ja choruję na te lęki i to jest... gdzieś ja chodzę do lekarza, żeby mi pomagał z tymi lękami. One nie są... To jest uczucie, ale to nie jest o niczym konkretnym, wiesz. To jest po prostu uczucie... Leżałam ostatnio w łóżku z moim mężem w Hiszpanii, były święta, była cała rodzina ze mną, było najpiękniej. I przyjechał ten lęk do mnie. Czuję, że on to po prostu nadjeżdża, wiesz, z jakąś taką szybką, dużą prędkością. I mówię, Boże, po prostu zapadam się, nie mogę oddychać, boli mnie klatka piersiowa. Mój mąż mówi do mnie, ale przecież wszystko jest pięknie. I mówię, i to jest najgorsze. Mhm. Że wszystko jest pięknie, a ja czuję lęk. Więc ja, to jest bardziej teraz u mnie, wiesz, szczucia. A już takich rzeczy, że gdzieś nie dam rady, czegoś nie zrobię, to się nie boję. Na pewno mam taki lęk, o którym właśnie nie chcę mówić, żeby, wiesz, bo ludzie mówią, nie projektuj, nie projektuj. No to boję się o zdrowie swoje i swoich bliskich. To jest chyba jedyna rzecz w tej chwili, o którą tak się realnie boję. No i pewnie się nie przestanę bać, bo myślę, że każdy człowiek gdzieś to ma.
Myślę, że czy wypowiadamy, czy nie, no to wiadomo, że jakby zdrowie, czy rodzina, czy nawet i nasza praca są dla nas na tyle ważne, że się boimy, żeby gdzieś
tam... Pracę możemy zawsze zmienić.
No ty jesteś przykładem tego, że masz to szczęście w życiu, że możesz robić to, co chcesz. I nawet
ale
też o tym
myślisz. Ale wiesz, jaka droga mnie tam prowadziła? Przecież tam ja byłam po prostu w tylu
tak
miejscach.
Tak nie pomyślałam, jak to usłyszałam i przeczytałam, że mówię, kurczę, ona teraz wkurzyła miliony kobiet.
Ale
bo
wiesz, ja bym chciała
nie każdy ma taką szansę.
Ale ja bym chciała zainspirować, wiesz, bo to było odważne. Teraz z perspektywy czasu widzę, jakie to było odważne, a ja byłam tak zlękniona wtedy i tak nie potrafiłam zarządzać tym lękiem i tymi emocjami i tak się bałam, ale mimo wszystko gdzieś coś zawsze było we mnie, co mnie prowadziło do przodu, bo ja cały czas mam poczucie, że ja chcę żyć super. Że ja chcę naprawdę, jak będę odchodzić z tego świata, a nie wiem, kiedy to będzie, bo nikt nie wie, to chcę mieć poczucie, że było super. Mhm. A nie, o Boże, mogłam tamto.
A co było takim impulsem dla ciebie do zmiany? Teraz dla tych wkurzonych, to teraz z drugą strony odwijamy.
Niech to będzie inspiracja.
To nie jest właśnie nie wkurzenie, tylko niech to będzie inspiracja do zrealizowania swoich marzeń, czy potrzeb, czy różnych zmian w życiu. Co było dla ciebie taką inspiracją? Ostatnio usłyszałam takie zdanie... Nie opowiem tej historii w całości, bo to jeszcze nie jest ten moment, ale babka, z którą się spotkałam, żyła w totalnym, w takiej destrukcji. Nie tak wyglądała jej rodzina, mąż, alkoholik, tam wszystko było złe. i nie chodziła do kościoła, ale jakimś trafem poszła do kościoła, spotkała księdza, który wychodził i wiesz, no jeszcze ksiądz, tak? I mówi, to niech pani od niego odejdzie. Wiesz, to z ust księdza, tak? To dla niej było szokiem. Mówi, nieważne, jak pani go nie kocha, nie ma co się marnować, nie ma po co marnować też swojego życia dzieci, życia dzieci i tak dalej, tak. I ona była w takim szoku i mówi, to był ten impuls. Przyszła do domu, oczywiście nie od razu, ale de facto dało jej to siłę do nowego początku i dzisiaj jest przeszczęśliwą kobietą zupełnie, wiesz, w innym miejscu. To było zdanie od kogoś, w tym przypadku od księdza. U ciebie impulsem było co?
Do której zmiany?
Aha. Kilka zmian, czy
bardzo
kilkanaście
często,
właściwie.
Bardzo
do zmiany
często.
Pracy, bo od tego zaczęłyśmy. Ten wątek.
No widzisz, no pracę zmieniałam wiele razy i pewnie jeszcze będę robiła dużo różnych rzeczy. Już po prostu ja miałam takie momenty, że nie miałam w ogóle pracy, mając pracę. Po prostu miałam firmy, które nie przynosiły mi takiego dochodu, jakbym potrzebowała, bo nie byłam w ogóle bizneswoman, a nagle pozakładam jakieś firmy i ja nie za dobrze liczę, więc więcej wydawałam niż trzeba było, wiesz, no po prostu uczyłam się też tego, teraz już wiem, co trzeba robić, a i tak popełniam błędy, że na przykład jak zostałam z dziewczynkami sama, to piekłam ciasteczka i tarty do takich klubików zabaw dla dzieci. I swoim autem woziłam te tarty i te ciasteczka i sprzedawałam je i dostawałam z tego gotówkę i wiedziałam, że mam na zakupy spożywcze. I to mi dawało takie poczucie bezpieczeństwa, wiesz, że to ogarniam, że zawsze to będę miała. Więc robiłam naprawdę różne rzeczy. I tak napisałam w tej książce, że mam wrażenie, że jestem kobietą pracującą, żadnej pracy się nie boję, pod warunkiem, że ta praca mnie raduje i cieszy. I w każdej pracy byłam do momentu, aż czułam, że to mnie spełnia. Bo tylko wtedy mam power do tego, żeby działać. Prowadzenie własnej firmy to jest duży wysiłek. I naprawdę jest dużo kłód pod nogami, jak się z działalnością jednoosobową i tych opłat i tego wszystkiego. Ale w momencie, kiedy ci to sprawia frajdę i wierzysz w projekt, to łatwiej ci to wszystko pokonywać. No więc wiesz, no miałam korty skłoszowe kiedyś. Prowadziłam je. Nie nauczyłam się grać w skłosza, nie spodobała mi się ta gra, wolę tenisa. Też już nie mam tego biznesu. Miałam markę odzieżową, która super prosperowała, ale ja też w pewnym momencie stwierdziłam, kurczę, no, skończyłam polonistykę, dziennikarstwo, reżyserię, robię ubrania. Nie, to nie jest o mnie. Lubię się ubierać, lubię modę, ale nie chcę, żeby to była moja ścieżka. Chcę wrócić tam bardziej na swoją. Znowuż zmieniłam pracę. Aż w końcu, wiesz, natrafiłam na podcasty już 6 lat temu. I tak się dobrze tam poczułam i od 6 lat już mam podcast i go rozwijam, a potem przychodziły różne inne rzeczy, różne projekty. Cały czas przychodzą, cały czas jestem, wiesz, otwarta na nowe rzeczy. A podczas tej drogi, dzisiaj rozmawiałam z jedną kobietą, która bardzo mnie wsparła na początku mojej drogi. Napisała dzisiaj do mnie, napisała mi właśnie rano o 8:30, że siedzi w swoim cichym biurze i rozmyśla o tym, jak długą drogę przeszłam i jaką piękną od momentu, kiedy się widziałyśmy właśnie 5 lat temu w sprawie jakiegoś tam projektu. Mhm. Wiesz, i to jest fantastyczne, że ja teraz widzę, że ludzie, którzy mnie znają, tak widzą to na własne oczy, bo wiedzą, co wtedy mówiłam, w jakim byłam miejscu, jak bardzo się bałam, a jednak, wiesz, doszłam do tego momentu, w którym jestem. Ja nie, to nie jest dla mnie cel, że ja tu jestem dzisiaj. Nie mam celu. Ja mam drogę cały czas. Ja myślę, że ja będę szła. Wiem, że bym chciała w wieku 60 lat już być poza miastem, tylko być w naturze. I tam sobie idę. Żeby tam...
Dziś.
Ale może zmienię zdanie.
Za 5 lat.
Dokładnie. I też jestem totalnie na to otwarta. Jednak mam takie marzenia, bo tam mnie serce rwie. Jeśli one mi się nagle odmienią, to sprawdzę, jak gdzieś indziej może
miała
być.
Inną drogę.
Tak.
Jeszcze nie wiadomo, co się wydarzy przez ten, wiesz, cały czas. Masz dużo zmian już za sobą, zapewne kilka będzie jeszcze przed tobą, oby były takie pozytywne i zgodne, wiesz, z tobą, czego ci życzę. Ale wracając jeszcze do lęków, bo mówię, że już się stricte nie boisz pewnych rzeczy, masz pewne lęki w sobie. Czy oprócz przerobienia historii w swojej głowie, pomocy bliskich, takie zwykłe rzeczy typu sen, nie wiem, ćwiczenia, brak alkoholu, cokolwiek, co powoduje, że my się lepiej powinniśmy czuć. Czy to też wrzucasz
w moje życie?
Twoją listę i
tak,
do
wszystko
swojego
to,
życia?
Co wymieniłaś, plus regularne jedzenie, z czym mam największy problem. bo na przykład jak się stresuję, to nie mam apetytu. Teraz jest taki moment właśnie, że słabo u mnie jest z jedzeniem i muszę, wiesz, jeść, żeby... Nie mam tak, że jestem głodna, tylko muszę jeść, żeby tak, wiesz, ze zdrowego rozsądku. A jestem osobą, która uwielbia jeść i ma smaki na różne rzeczy. My z moim mężem kochamy jeść w różnych miejscach i z reguły zamawiamy to samo, lubimy te same rzeczy. A teraz właśnie muszę dbać o to, żeby jeść regularnie. Ruch totalnie jest dla mnie ważny, ale bardziej uziemianie niż wiesz, niż jakiś aerobik, gdzie jest głośno, coś. Ja nie mogę takich rzeczy robić. Ja muszę bardziej yoga, pilates, bardziej rzeczy, które mnie uziemiają i tak pomagają mi wrócić do siebie. Medytacja, to polecam też każdemu. Sen najważniejszy dla mnie. Ja naprawdę nie sądziłam nigdy, żebym tak wcześnie chodziła spać i miałam taki moment...
Do której chodzisz?
No staram się chodzić koło 22. 23 to jest mój po prostu już... no już nie ma w ogóle opcji.
Szybko.
No a ja już, wiesz, poszłabym zatańczyć. Ale no gdzie się tańczy? Już mi tam dziewczyny napisały na Instagramie ostatnio, że są takie imprezy od 16 na przykład dla tych właśnie już starszych.
Mają higienę snu.
40 plus dla tych, co właśnie nie piją i chcą wcześniej się położyć spać. Że są od 16 robione imprezy, wiesz, tam do 21 na przykład, że są jakieś tańce. Więc na razie mi się to kojarzy z jakąś potańcówką z panem Wiesiem, ale myślę, że już jesteśmy w tym wieku, że to my już jesteśmy.
Takie, wiesz, fajfy, nie? Jak w ciepcinku.
Tak, więc może tego spróbuję, bo brakuje mi trochę takiej rozrywki. Ale higiena snu jest dla mnie turbo ważna, naprawdę. I jak nie śpię, bo cierpię też od lat na bezsenność, to jest dla mnie najgorsze wtedy. To są dla mnie tortury, bo ja wtedy wiem, że kolejny dzień będzie trudniejszy i kolejny jeszcze trudniejszy i kolejny jeszcze trudniejszy. I wtedy się zwracam o pomoc do lekarza po prostu, jak mam takie epizody bezsenności.
I też napisałaś i też mówiłaś o tym, że właściwie terapia, mówiąc o lekarzu, o różnych epizodach lękowych, bezsenności i tak dalej, uratowała ci małżeństwo?
Życie?
Macierzyństwo? Życie, tak. Już tak w całości.
Mhm. I cały czas ratuję, bo cały czas korzystam z terapii i cały czas korzystam z pomocy specjalistów. Jeśli czuję, że sama już nie jestem w stanie nic z tym zrobić i że właśnie jest sytuacja taka, że mój mąż leży koło mnie i mówi, przecież wszystko jest dobrze, a ja czuję, że po prostu mój świat się właśnie wali i nie potrafię racjonalnie powiedzieć, dlaczego tak jest. Bo wiem, że wszystko jest dobrze.
Mało tego, jakby ktoś się spojrzał na ciebie z zewnątrz, nie wiem, ludzie, osoby, które nas teraz słuchają, to wiesz, jakie to jest myślenie. No, wszystko ma.
Ma świetne, właśnie.
Ja, ma świetne dzieci, napisała książkę, ma podcasty. Wiele
zdrowa
rzeczy.
Jest.
Tak, dokładnie. No, wiesz.
Odbiło jej.
No.
Bardzo już się z tym spotkałam, z tym niedawaniem mi prawa do tego, żebym czuła to, co czuję. Też chyba pisałam o tym w książce, że ludzie mi, jak powiedziałam pierwszy raz, z 10 lat temu, o tym, że choruję na depresję. Pisałam takiego bloga kiedyś, bo się tak wstydziłam właśnie pisać, więc pisałam takiego bloga. Wiedziałam, że tam niewiele osób na niego wejdzie. Tam czasami podrzucałam na Instagram, że ja go piszę, ale jeszcze miałam tak mało tych obserwujących, więc to były takie bezpieczne cyfry. A potem zaczęli ludzie do mnie pisać, że ten blog im bardzo pomaga i bardzo ich wspiera.
Ale o depresji mówisz w taki sposób, że widać, że tam każde słowo... zdanie, myśl, jakkolwiek to ujmiemy teraz, ono ci boli. To jest prawdziwe.
Cały czas mnie boli. I zawsze mówię, że ta choroba płynie we krwi. Nawet jak jest zaleczona i już jesteś w dobrym stanie, to ona cały czas tam jest. Dlatego trzeba bardzo pilnować tego, o czym mówiłyśmy, czyli tego snu, tego braku alkoholu, tych wszystkich takich rzeczy, które są naturalnymi depresantami, które po prostu powodują, że czujemy się gorzej. I wyzwalają różne rzeczy, których nie chcę czuć. Więc jestem ostrożna, więc jestem czujna, więc staram się, wiesz, no nie jestem idealna, więc ja mam te wszystkie rzeczy ale w głowie, ale zdarza mi się z jakiegoś przebodźcowania już scrollować o 11 i mówić sobie, stara, odłóż już ten telefon. Zdarza mi się wysyłać memy z moją przyjaciółką właśnie o tym, że właśnie miałam od godziny spać, a scrolluję. Zdarza mi się robić różne rzeczy, których później żałuję. Ale przynajmniej już mam tego świadomość, wiesz, to jest dla mnie też ważne.
No właśnie, to jest dosyć ważne, to już jakby połowa sukcesu jest
no tak.
W tym mieć pewną świadomość.
Ale nikt mnie nie rozlicza, tylko ja siebie sama.
Zanim trafiłaś na terapię, skorzystałaś z pomocy przy swoich lękach i wielu różnych obawach, czy depresji i tak dalej, no jest taki pewien impuls w życiu, który przychodzi. Bo rozumiem, że najbliżsi, twoja rodzina, nie wiem, dzieciaki nie były w stanie ci już pomóc. Co takiego zadziało się, że mówisz, to jest ten moment?
Że idę na terapię?
Mówię to w kontekście, wiesz, osób, które teraz słuchają, które być może mają taką gdzieś myśl, ale jeszcze nie wykonały tego kroku.
Wiesz co, w ogóle ta choroba jest taka, że zakładasz maskę cały czas. Kobiety szczególnie, myślę, chociaż faceci też, nie chcę w ogóle tu generalizować. Dobra, mówię o kobietach, bo jestem kobietą. Ale znam też przypadki mężczyzn, którzy po prostu się poddali i nie dali rady dalej w ogóle żyć. I sama wiesz, że duży jest odsetek też mężczyzn, którzy sobie nie radzą. Natomiast to jest choroba, według mnie, która nakłada ci maskę, bo każdego dnia zakładasz tą maskę i wychodzisz do życia i robisz to minimum, które musisz zrobić, ale to, co powinno ci nie sprawiać takiego dużego kłopotu, czyli twoja codzienność, staje się takim czymś, że musisz to tak popychać do przodu i to jest takie, nie wiem, jak jakiś głaz, jak jakiś coś bardzo ciężkiego i twoje życie staje się bardzo trudne, pomimo tego, że wszystko jest właśnie na przykład dobrze. Albo pomimo tego, że te trudy, które masz, no nie są takie, żeby cię przygniatać do ziemi. I po prostu ja wiem, kiedy to się... Ja już teraz wiem, kiedy mi się robi nawrót. Wiesz kiedy? Kiedy wstaję rano i jedyne, o czym myślę, to to, żeby wrócić do łóżka. I zaczynam kombinować. Dobra, tu odwiozę do przedszkola. Tu pojadę, jeszcze to zawiozę, bo mam to do zrobienia. Tu to i mogę o tej 12 mogę już wrócić do łóżka.
Okej, okay, czyli to jest taki już sygnał, że...
Tam że ciągnie, że mnie wsysa.
Nie tak.
Że ja nie mam siły.
To było moje kolejne pytanie. Jak rozpoznajesz właśnie ten nawrót, tak?
Właśnie w tym, że mnie ciągnie, wiesz, i mnie wsysa i wstanie jest problemem. Samo wstanie, sama motywacja do tego, żeby wstać i żeby coś robić jest problemem. Wszystko jest za dużo, wszystko przerasta. Rozmowy z dziećmi cię przerastają. Mnie. Mówimy o mnie. Wydaje mi się, że z niczym nie daję rady, że z niczym nie zdążam. Gdzie właśnie pytam przyjaciółka, no mówi, Jezus, jak ty świetnie ogarniasz, a ja czuję, że jestem totalnie rozsypana. Wiesz, masz dwa sprzeczne komunikaty, bo tego naprawdę nie widać, bo to idzie z czucia wszystko. To nie jest tak, że ktoś leży i patrzy w sufit. To już są głębokie też stany depresyjne, jak ludzie chorują i naprawdę nie mogą wstać z łóżka.
Tak, ale to wiesz, to jest...
Ale zanim się do tego doprowadzimy, to są te właśnie, że ty masz rozdwojenie po prostu jakby jaźni, że wszyscy mówią, że jesteś świetna, a ty czujesz, że jesteś beznadziejna.
Mhm. To często gdzieś tam mylimy, bo nam się wydaje właśnie, że depresja to właśnie nie wstaje z łóżka, nie ma z tobą kontaktu, a to nie tak wygląda.
Nie, możesz funkcjonować naprawdę na takim spoko poziomie, ale w środku jesteś w mroku totalnym. I no, powiem ci, że ja tak mam zawsze, jak mówię o tej chorobie, że ona, mówię ci, no ona płynie w mojej krwi, więc teraz po prostu już mi znowu jest trudno nawet o tym mówić, bo wiesz, gdzieś ten mózg tam idzie do tej szuflady, wyciąga te karteczki, swoją kartotekę i po prostu zaczyna ci te podrzucać, te, wiesz, jak w tej bajce o w głowie się nie mieści. Jak są te emocje, że możesz je zobaczyć, no to właśnie ja tak czuję, że we mnie coś nagle, ktoś poszedł do archiwum i zaczął wyciągać te uczucia i one tutaj się gdzieś znowu
to
pojawiają.
To jeszcze wiesz, to archiwum będzie z tobą, bo co wywiad, co rozmowa.
No wiem i też mówiłam o tym na premierze, że
tego wszystkiego.
Że ludzie pytają o tą depresję. Wiesz, teraz jest tak, że dużo osób choruje, dużo osób o tym mówi. 10 lat temu, jak ja zaczęłam o tym mówić, to było naprawdę uznawane za jakiś akt odwagi. Mhm. Dla mnie to jest po prostu choroba jak każda inna i nie ma co się wstydzić, że się na to choruje. Ale też czułam, że to jest, wiesz, bo to się kojarzy, że coś masz z głową, nie? I ludzie się tego wstydzą, że
no tak,
idziesz do psychiatry, kiedyś...
A żółte papiery... I
tak, że wariat, że coś, wiesz, po prostu psychiatra jest dla mnie teraz tak samo, chodzenie do psychiatry jest dla mnie tak samo jak chodzenie do ginekologa. Czuję, że potrzebuję albo muszę iść na wizytę kontrolną, idę. To jest ten sam lekarz, czy jak dentysta, wiesz, to jest część mojego ciała, mój mózg i moja dusza i mój umysł, to wszystko jest połączone. Nie mam z tym już problemu, żeby powiedzieć, że chodzę do psychiatry. Chodzę do psychiatry.
A to, żeby nie odkopywać tego archiwum aż tak bardzo, bo wiele historii twoich osobistych i oczywiście przemyśleń, właściwie wszystko jest osobiste, jest w książce i to jest książka, którą warto przeczytać. To teraz z innej strony. Coś, co mnie też zaintrygowało, mega pozytywnie, to jest to, kiedy czytam o zasadach dobrego wychowania, które wpoił w tobie ojciec. A powiem ci, że nie chciałabym siedzieć u ciebie przy stole.
Nie było aż tak źle, ale rzeczywiście No dobra, ale powiedz jeszcze co, że co, bo tak no jestem ciekawa, tak, jak wiesz, to odebrałaś.
Jesteś taka, że tam na wszystko trzeba uważać, tak? Skąd w ogóle taka historia?
No mój
Pytanie
tata,
przez ojca, bo
mój tata był tak wychowany też i dla niego dobre maniery były bardzo ważne. Mój dziadek też był taki. Rzeczywiście może było to moment, wiesz, nie było terroru tak naprawdę, ale ja bardzo patrzę na przykład na to, jak ludzie jedzą. I zwracam na to uwagę, czy ktoś trzyma łokieć na stole, czy nie. I wydaje mi się, że fajnie jest siedzieć prosto przy stole i łyżkę podnosić do ust, a nie usta zniżać do talerza i głowę.
Jak mi się barze.
No,
albo gdzieś.
Nie no wiesz, no ja nawet jak idę do Baru Mlecznego, to też jem według zasad, które znam. Używam noża, widelca i po prostu siedzę prosto i mam ręce obie na stole, a nie jedną gdzieś tam. Więc moje dzieci teraz no też mają wyprostuj się. Ja pytam, a gdzie twoja druga ręka, córeczko? No i tu. Ja mówię, o, w idealnym miejscu. No i wiesz, staram się to robić w inny trochę sposób. Ale wydaje mi się... Słucham?
Buntują się?
Nie. Myślę, że nie. No, ty, wiesz, kurczę, no teraz się tak odchodzi też od tych zasad dobrego wychowania, od tych manier. Ja mam czasami wrażenie, że się w ogóle urodziłam trochę w złych czasach. Dla mnie jak mężczyzna otwiera drzwi kobiecie albo zakłada płaszcz, to jest super. A teraz bardzo często już w ogóle nikt tego nie robi.
Mam podobne przemyślenia. No, czyli podobnie się...
W ogóle wiesz, to, że się kłaniasz komuś na ulicy i mówisz dzień dobry, bardzo często się spotykam teraz z tym, wiesz, że widzę jakichś sąsiadów, że oni się czują wystraszeni, jak ja im mówię dzień dobry. Że ktoś coś od ciebie chce, że żyjemy w takich czasach, że ktoś coś do ciebie mówi, podchodzi do ciebie na ulicy. Ostatnio do niej podeszła taka starsza pani i też miałam taką myśl, ciekawe co będzie chciała. A przepraszam, która jest godzina? Wiesz, no, gdzie cię ktoś teraz pyta o godzinę? Wszyscy mają telefony i mają zegarki w telefonach. A to jednak starsza pani, która podeszła i zapytała, która jest godzina. Z taką radością jej odpowiedziałam, która jest godzina, patrząc na mój telefon, bo nie miałam zegarka. Bo właśnie, wiesz, już coraz mniej nosimy te zegarki, bo wszyscy mamy zegarki w telefonie. Brakuje mi takich rzeczy w takim codziennym życiu. Teraz siedzę, wiesz, mam łokcie na stole, ale nie ma tu na szczęście talerza.
Zasady dobrego wychowania wpoił tobie ojciec. Też pięknie mówiłaś o nim, przywołując go de facto na premierze. Jak ty sobie poradziłaś z żałobą? Taki twój osobisty sposób na przejście przez to, jaki był?
No widzisz, to jest też właśnie o tym, w kontekście mówienia o żałobie, chciałabym też powiedzieć o tym, że... Ja jestem osobą, która jest na Instagramie i w jakiejś tam publicznej przestrzeni, a ja przez rok nie pisałam słowa, że mój tata odszedł, więc a byłam w bardzo złym stanie. Zakładałam moją maskę, wychodziłam, robiłam to, co robię, nagrywałam podcasty, miałam wtedy też jakiś tam kontrakt na podcasty, które musiałam zrobić dla kogoś i żyłam. I rozpadałam się w ciszy. Bardzo mi zależało na tym, żeby przejść tę żałobę po swojemu, i właśnie w tej ciszy, żeby nikt mi nic na ten temat nie mówił i mi nie dokładał, żeby nikt mi nie współczuł, żeby nikt mi nie mówił, jakie on miał sposoby. Dlatego przez rok milczałam o tym, że nie ma mojego taty. Słuchaj, to w ogóle odejście mojego taty też bardzo wpłynęło na moją duchowość i na moje poczucie życia tu i teraz i tego, które się wydarza po odejściu. To jest, wiem, że to jest i też tam na premierze się trochę tak krępowałam o tym mówić, bo to jest taki cały czas kontrowersyjny temat, ta duchowość. My tak chcemy wierzyć w to, że coś się z nami dzieje. Wielu ludzi, jak
to
pytam...
To jest dla mnie ekscytujące to, co powiedziałaś i wtedy i to, co mówisz, bo zmierzam do kolejnego pytania, ale chciałabym, żebyś jeszcze się na chwilę przy tym zatrzymała.
Słuchaj, ja nigdy nie czułam się tak blisko z tatą, jak wtedy, kiedy on odszedł. Ja po prostu czułam jego obecność w każdym momencie. Taką, której się nie da określić, niematerialną. Po prostu spływał na mnie od niego jakiś totalny spokój. Ja czułam, że jest dobrze, że tak miało być. Ja mam poczucie, że mój tata odszedł w tym momencie, w którym miał odejść. Pomimo tego, żebyśmy bardzo chcieli, żeby został z nami jeszcze dłużej. Mam na to zgodę w tej chwili już. Jest to szok. Ogromny szok, jak tracisz rodzica. Nie spodziewałam się, że aż taki, bo całe życie gdzieś żyjemy z tą świadomością, że tak będzie. Do dzisiaj jestem w szoku, że go nie ma. Do dzisiaj mi się zdarza chcieć do niego zadzwonić. Wiesz, jak mam takie odruchy typu, że wymienię opony i chcę do tatusia zadzwonić i powiedzieć, że wymieniłam opony. No ale właśnie nie ma tam już nikogo po drugiej stronie. Kiedy odszedł, to zdarzało mi się ten telefon brać do ręki i po prostu, wiesz, płakałam. Płakałam z serca. Krzyczałam z serca, po prostu staram się płynąć zgodnie z tym, co czuję. Nic nie kisić. Przerobiłam też trochę w terapii. Poprosiłam o pomoc. No i trwałam w tym smutku. Dalej jestem w smutku, jak o nim myślę. Ale też mam dużo momentów radości. Wisi w moim domu taki portret mojego taty, który zrobił Andrzej Pongowski, który podarowaliśmy kiedyś tacie na urodziny. I ten portret był właśnie na pogrzebie też jako zdjęcie. I ja go zabrałam ze sobą. I zdarza mi się stać przed tym portretem i coś do niego mówić. Zapalałam mu świeczkę przez 40 dni przy tym portrecie w domu, cały czas pamiętając o nim. Czułam to wszystko, co się wydarza, wiesz, co idzie dalej. I wiem, że on gdzieś tam jest. I to jest niesamowite, bo ja też tam kiedyś jeszcze będę.
Jakkolwiek to nazwiemy i w zależności od tego, kto w co wierzy, tak, to każdy z nas pewnie w coś innego albo w...
I to też jest spoko, że musimy wierzyć w to, co nam daje
energią,
jakąś ulgę.
Czymkolwiek.
I nadzieję.
I nadzieję. To jeszcze wrócę do tej reinkarnacji, dobra, bo to mnie zafascynowało.
Dobra.
To kim ty byś chciała być?
W następnym wcieleniu?
No.
Właśnie ja nie wiem, jak to jest, czy my tak się zamieniamy na przykład, wiesz, w mrówkę, czy...
No, nie wiem, bo to wiesz, to pewnie nikt nie wie tego.
No właśnie.
Ale ja mam... Miałabyś jakąś, nie wiem, może jakąś energią, albo jakąś taką konkretną postacią. No mamy takie marzenia.
Nie mam oczekiwań. Znowu.
Nie będzie rozczarowań.
Nie wiem. Nie wiem, ale powiem ci, że wiem, że w tym wcieleniu, ponieważ mam takie poczucia, wiesz, no to są te wszystkie sytuacje, że ci się wydają, że już coś było, to też one się skądś tam biorą. Ja już...
Tak, ktoś powie, tak wiesz, nie, nawet naukowo, że to jakieś tam spięcia mózgu.
No tak, 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 ale...
Déjà vu albo...
Znaczy ja mam taką teorię na życie swoją, że z czuciem się nie dyskutuje, nie? Że jeżeli ktoś ci mówi, że jakoś coś się czuje i że coś czuje, to ma prawo to czuć. To jest w ogóle też super, bo my często nie dajemy prawa drugiemu człowiekowi, żeby czuł to, co czuję, i mówimy, no weź przestań, no serio. Ktoś mówi, nie wiem, jestem załamana, rozdarta.
Co ty opowiadasz, jakieś bzdury?
Daj spokój. A ja uważam, że z tym nie można dyskutować. Dlatego my się tak boimy mówić, co czujemy, bo ktoś nam zaprzeczy albo umniejszy, albo i poczujemy, że się wygupiliśmy, wiesz. Dlatego się tak boimy czuć. Ja bym chciała, żeby każdy miał prawo czuć to, co czuję. I nie wiem, kim będę, nie wiem, kim byłam, chociaż robiłam takie różne już wycieczki, bo są tacy ludzie, którzy pracują z energiami, z poprzednimi wcieleniami i mnie tam bardzo ten temat fascynuje.
Są te karmy, które gdzieś tam w naszym życiu wcześniej przeszły.
Są przewodnicy duchowi, z którymi się można połączyć za pomocą innych osób. Wiesz, no jeżeli w to wierzysz, jeżeli... Słuchaj, no miałam taką sytuację... Jezu, nie wiem, czy kto ogląda twój podcast.
Kobiety głównie, pewnie.
Ale nie piszcie do mnie, żebym podała namiary, bo to się nie wydarzy, bo jakby to są takie jakieś, wiesz, to są takie namiary, które się zdobywa tam od bliskich koleżanek, którym ufasz i tak dalej i to, ale myślę, że można sobie znaleźć, że miałam taki przypadek, że rozmawiałam z taką jedną dziewczyną, która się łączy z przewodnikami duchowymi, miałam różne pytania do niej, żeby posłuchać, co oni tam o mnie mówią. Byłam w totalnym szoku, ile ona o mnie wie. Nie wiedziała o mnie nic, kiedy się dzwoniałyśmy. I cały czas czułam wtedy, że chcę ją zapytać o to, czy ta książka moja powstanie. Mhm. Bo ja już wtedy zaczynałam ją pisać i to się tak rozjeżdżało. Ja nie miałam jakoś tej siły, żeby ją napisać, wiary.
Powiedz, ile ją pisałaś? Bo
no
to
pisałam
też
ją, myślę, tak...
Ciekawe.
W ogóle to ją tak, jak już ją tak zaczęłam pisać, to ją pisałam z 2 lata, ale myślę, że pisałam ją ze 4, bo tych początków było bardzo dużo.
To już nie jeden by odpuścił.
Tak, tak.
No taka prawda.
I słuchaj, i cały czas poruszałyśmy jakieś inne tematy. Jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że piszę książkę. I ona już gdzieś musiała biec, bo ona gdzieś była wtedy w Kambodży na jakiejś wycieczce. Gadałyśmy na Skype'ie. I ona już, a cały czas ona słyszała coś tam do mnie, jakieś te głosy, które mi musiała powiedzieć. I ona w pewnym momencie się do mnie zwróciła i tak spojrzała na mnie w ten komputer i mówi tak, słuchaj, a czy ty napisałaś już tę książkę? A ja mówię, a jak? Wiesz, no po prostu wyryło
szok
mnie.
Mhm.
No więc jest coś, czy nie ma? Nie wiem. Każdy niech z czucia sobie odpowie na to pytanie, co czuje, czy jest coś, czy nie ma i w co by chciał wierzyć. I jeżeli ktoś wierzy w coś, że coś jest, to fajnie jest iść w tamte kierunki i sobie posprawdzać, wiesz, co ci się przytrafi. Ja jestem
ewidentnie
totalnie otwarta.
Historia ta rezonowała z tobą.
No wiesz, a może i ja nagle mówię, siłę. A skąd ty to wiesz, że ja piszę książkę? A ona mówi, słuchaj, ty tę książkę już napisałaś sercem. Po prostu przelej to na papier. Mhm. No i to było dla mnie, wiesz, niesamowite. Że ktoś mi w ogóle zupełnie obcy, kto nie wie, że ja piszę książkę. Myślałam, że jakiś, wiesz, teraz ktoś by pomyślał, że jakiś prank, ukryta kamera, zaraz coś wyskoczy, wiesz.
No tak.
Bo to jest na takim poziomie absurdu.
Absurdalnym.
No.
To nie będzie zdradzanie tajemnic, bo książka jedna powstała. Padło takie pytanie, czy będzie druga książka. Od razu mi się skojarzyło być może teraz, żeby zapiski sobie robili mężczyźni, ale nie wiem, czy to masz w planach.
No ja nie mam takiej wiedzy o mężczyznach, żeby napisać taką książkę.
Ale chciałabyś pójść w powieść.
Tak. Chciałabym napisać powieść. Bardzo bym chciała. Wciąż mam poczucie, że mi brakuje kompetencji, jak w wielu przypadkach. I to jest właśnie ten mój lęk, który mi podpowiada, może lepiej nie, bo jeszcze cię ocenią, powiedzą, że jest beznadziejna i tak dalej. Ale poradzę sobie z nim. Po prostu go rozpracuję, zacznę na terapii zastanawiać się, skąd on idzie, czyj to jest głos i tak dalej. Go swoje. I myślę, że to zrobię. Nie wiem kiedy i nie chcę sobie rzucać ani nikomu żadnych dat, ale myślę, że napiszę kiedyś powieść. Właśnie bym chciała coś takiego o różnych trudach, z którymi kobiety się borykają, ale w sposób, który daje wytchnienie, żeby to było miłe. Bo ja też chodzę do księgarni, mam taką księgarnię na Saskiej Kępie i tam proszę panią, ja chcę jakąś powieść, tylko żeby była lekka i miła. Bo ja nie chcę czytać o jakichś katastrofach, jakichś morderstwach, o jakichś... To wszystko się wydarza nam tak w życiu i ten po prostu to, że jesteśmy tak blisko tego internetu i on nam podrzuca co chwilę te rzeczy. Ja nie chcę takich rzeczy czytać. Ja chcę czytać o czymś miłym. I nawet jeżeli tam są trudy, to musi być szczęśliwe zakończenie. Więc jeśli napiszę powieść, to będzie na pewno miała szczęśliwe zakończenie. Abym chciała, żeby była o kobietach, bo znam tyle historii, które są warte opowiedzenia. Po prostu i w ogóle to... Dlatego
notuj,
też.
Notuj.
No, już dużo notuję. I to, że kobiety w tej książce mogą wypełniać swój drugi głos. Wiesz, co dzisiaj dojechały książki do większości osób, które zamówiły. Już się sprzedało ponad 1000 książek. I te książki prawie wszystkie dzisiaj trafiły. Ja jeszcze kupiłam takie złote koperty, piękne. I one w tych złotych kopertach. Ja dzisiaj widzę, jak one je odbierają. A tutaj jest zaszyty taki QR kod na początku tej książki. Jest napisane wiadomość dla ciebie. Ja nagrałam dzisiaj film dla wszystkich, którzy otworzą tę książkę. Będziesz sobie mogła sprawdzić swojej, co tam jest. I tam jest, to jest tutaj na tej pierwszej stronie, i tam jest wiadomość. I wyobraź sobie, że te wiadomości mogę zmieniać. Więc mam też taką interaktywną przestrzeń, gdzie mogę się kontaktować z moimi czytelniczkami, co mnie tak kręci, że wiesz, że mogę im tam po prostu wrzucać coś do tej książki.
A to miłe bardzo.
Prawda?
Takie nieoczywiste i pewnie nieoczekiwane.
No i one tam, mam nadzieję, dziewczyny, moje drogie czytelniczki, że będziecie swój drugi głos wpisywały w tę książkę, bo ona tylko wtedy będzie kompletna. Kiedy wiesz, kiedy kobiety odważą się i zainspirują się moją historią i będą wpisywać ten swój drugi głos i będą odpowiadać na pytania, które zadaję.
A potem kolejne pokolenia, być może i innych kobiet, córek, wiesz, wnuczek będą mogły to, o czym mówiłaś, również czytać to, co...
Zapiski swoich mam.
Swoich mam, swoich babć. Później być może, jeżeli sięgną i książki przetrwają.
O, tak. Jezu, powiem ci, że jak to mówisz, to mam dreszcze. To jest w ogóle niesamowite.
Było fajne. Mam puentę. Ludzie kochają nas za to, jakie jesteśmy, a nie za to, jakie mogłybyśmy być, gdybyśmy postarały się jeszcze bardziej. A propos jednego ze zdań, które jest akurat na okładce książki. Justyna, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Trzymam kciuki za powieść.
Dziękuję.
Za kolejne fantastyczne historie prosto z serducha. I kolejnych zmian pozytywnych.
Dziękuję ci bardzo. I z wzajemnością. Nie bój się zmian, bo są super.
Dziękuję i przyjmuję.